Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie. Dzisiaj w ramach tych dni Kampusu Ochoty chciałam zaproponować temat musło od kuchni, czyli o tym, jak to jemy i co jemy wpływa na umysł i samopoczucie. Ja się nazywam Ewa Malinowska i pracuję na co dzień na Wydziale Psychologii tutaj Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jestem neuropsychologiem, ale też jestem po Wydziale Biologii i przyznam Państwu szczerze, że jak zobaczyłam prawda, ten nagłówek Nauka od kuchni, to sobie pomyślałam od razu, że nie jestem w stanie Państwu pokazać, no nie wiem, preparatów jakichś mózgu, bo nie mam takiego zaplecza, ale trochę w kwestii zainteresowania, a trochę też Państwa tutaj zaskoczę chyba ze złości, zaraz to rozwinę, stwierdziłam, że być może postaram się pokrótce przedstawić. No właśnie, trochę takich sprawdzonych faktów na temat tego, że oczywiście jedzenie ma bardzo duży wpływ na to, jak myślimy i jak się czujemy. No i w drugą stronę, znaczy jelita oddziaływują na mózg, a mózg oddziaływuje na jelita. I teraz skąd ta złość? Po prostu w internetach pojawia się bardzo dużo jakichś pseudo-teorii albo naukowych, albo wyrwanych z kontekstu w ogóle wyników badań. Mocno mnie to irytuje i chciałam właśnie tutaj zrobić trochę porządku. Zanim, słuchajcie, jeszcze Państwo zaczniemy, to przygotowując się tutaj do wystąpienia, znalazłam kilka takich powiedzeń, odniesień, jeżeli chodzi w ogóle o język i kulturę, gdzie niewątpliwie już od wielu lat ludzie obserwowali połączenie właśnie mózgu, to znaczy układu nerwowego z no, dobrostanem jelit, układu trawiennego. Zobaczcie Państwo, zaczynamy od czegoś miłego. Zakochani czujemy motylki w brzuchu. Nie wiem, czy Państwo, no mnie się też kiedyś przytrafiło i to było całkiem miłe uczucie. Przełykamy gorzkie rozczarowania, no to chwilę być może zająć. Porażki musimy początkowo przetrawić. Znowu wracamy do układu, prawda, trawiennego. Czyjaś niemiła uwaga długo nam się odbija, albo mogą też Państwo słyszeć takie pojęcie, że odbija się właśnie czkawką. Kiedy się czegoś boimy, mamy, przepraszam Państwa za określenie, stąd w cudzysłowiu, pełne portki. No i wreszcie, kiedy nam się coś nie udaje, zostajemy z ręką w nocniku. No to się też odnosi może do innej części układu pokarmowego niż otwór gębowy. Niemniej jednak widać, że to połączenie właśnie mózg i jelita już od dawna było obserwowane. Dzisiaj głównie będę skupiać się na tych jelitach i połączeniu tak zwanego enterycznego układu nerwowego z ośrodkowym układem nerwowym, czyli z mózgiem. Gdzieś nam się tutaj będzie przewijało połączenie niewątpliwie dwóch struktur dzięki dziesiątemu nerwowi czaszkowemu, czyli będę mówić o nerwie błędnym. To, co szerzej chciałabym scharakteryzować, pojęcie osi mózg-jelita. Poopowiadam trochę Państwu o różnych rodzajach badań, zarówno modelu zwierzęcym, jak i ludzkim, ich wynikach właśnie w normie i też patologii. No i ostatecznie mam nadzieję, że uda mi się Państwa wypuścić dzisiaj, przynajmniej z jakimś takim wyobrażeniem, jak warto się odżywiać, żeby żyć we względnym zdrowiu i zachować taką równowagę, zarówno jeżeli chodzi o te zmienne fizjologiczne, jak i psychikę. I teraz słuchajcie Państwo, te impulsy nerwowe z jelit trafiają do różnych obszarów, jeżeli chodzi o mózg, bo mają Państwo z jednej strony korę przedczołową, która właściwie jest takim konduktorem dla reszty mózgu, bo tutaj ostatecznie podejmujemy decyzję co do w ogóle kierunku działania. Czy w ogóle, nie wiem, sięgam po butelkę, czy mam jakieś założenie wykonania, no właśnie przygotowania, nie wiem, slajdu. Ona pozwala zdecydować, podjąć to działanie, właściwie zainicjować, kontroluje przebieg, czy jestem na dobrej drodze, czy też trzeba coś zmienić. Prawidłowe hamowanie takich impulsów, jeżeli chodzi właśnie o emocje, jakichś nieadekwatnych dla kontekstu sytuacji. Dalej cały układ limbiczny i tutaj mają Państwo wiele struktur zaliczanych. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć o układzie limbicznym, że to jest taki układ, który kontroluje funkcjonowanie nasze w zakresie przede wszystkim takiej regulacji emocji. Do niego zalicza się przedni zakręt kory obręczy, znowu podejmowanie decyzji, hamowanie niepożądanych impulsów, również ciało migdałowate, symetrycznie występująca niewielka struktura, która w największym stopniu odpowiada za kontrolę uczucia strachu i stanu lęku. Ono prawidłowo funkcjonujące oczywiście ostrzega nas o jakimś niebezpieczeństwie. Jeżeli zmienia się kontekst sytuacji, będzie hamowany przez korę właśnie wcześniej wspominaną przeze mnie przedczołową. Wyspa to jest jeszcze, słuchajcie Państwo, inna struktura. Za chwilę to pokażę na ilustracji. Jak odsuną Państwo korę czoła, skroni i ciemienia, to tam się pojawia tak zwany piąty płat. Niektórzy sugerują właśnie, jeżeli chodzi o płaty kory. I wyspa to jest też od takich zmiennych fizjologicznych, to znaczy odczuwanie zapachu, smaku, w ogóle takiego poczucia ciała, to znaczy tego, prawda, że gdzieś tam Państwo czujecie, że coś boli, czy jaką macie postawę. To, jak niektórzy sugerują, w ogóle takie doznania związane z zachowaniem empatycznymi w stosunku do innych. I wreszcie hipokam, trochę późniejszy bohater tego naszego dzisiejszego spotkania. Struktura dosyć głęboko też ukryta, można powiedzieć, w obrębie płatów skroniowych, która odpowiada w największym stopniu za regulację procesów uczenia się i pamięci. I teraz słuchajcie, rzeczone ilustracje. Wcześniej wspominałam Państwu o tym obszarze wyspy, czyli tutaj jak podsuwamy właśnie płat czołowy, skroń czy też ciemię i układ limbiczny. I tutaj macie Państwo, prawda, zakręt obręczy. Tutaj jest jeszcze uwzględnione wzgórze, to jest taka dosyć duża stacja przekaźnikowa, jeżeli chodzi w ogóle o odbieranie czucia, w większości dróg, jeżeli chodzi o drogi zmysłowe i przesyłanie tej informacji do kory i w drugą stronę. Ciało migdałowate, ciała suteczkowate, ja o nich tutaj nie mówiłam, bardzo wrażliwa struktura, jeżeli chodzi o na przykład toksyczne działanie produktów przemiany materii alkoholu i wreszcie hipokamp, o którym też omawiając dalsze wyniki badań, czy to w modelu zwierzęcym, czy na ludziach, będę jeszcze dzisiaj mówić w aspekcie między innymi funkcjonowania procesów pamięci. To, co jeszcze chciałabym tutaj Państwu wspomnieć, na ilustracji jest naczynie, które otoczone jest między innymi przez tak zwane stopki astrocytów. Astrocyty to są jeszcze inne komórki nerwowe niż te, o których zazwyczaj w mózgu Państwo myślą, czyli neurony. One zaliczane są do komórek glejowych i też coraz więcej wiemy o ich roli, bo kiedyś w ogóle nazwa gleja, z greki to jest klej. Kiedyś myślano o komórkach glejowych jako o tych, które wyłącznie stanowią pewne takie wypełnienie mózgu i rusztowanie dla neuronów. A okazuje się, że to też nie tak do końca jest, dlatego że one w dużej mierze, między innymi na przykład przez odpowiednią regulację stężeń jonów wapnia, może nie tyle co stymulują, ale w dużym stopniu regulują na przykład przekaźnictwo synaptyczne, czyli przekazywanie impulsów między neuronami na drodze chemicznej i też właśnie budują coś, co określamy mianem bariery krew-mózg. Mózg jest takim, słuchajcie, bardzo dla nas drogocennym narządem, który w tym sensie ciało chroni, że nie wszystkie substancje, które wprowadzane są do ciała bezpośrednio i w bardzo łatwy sposób do mózgu mogą dotrzeć. Niestety przez tą barierę, znaczy niestety, część substancji, jeśli przenika, no to jest jak najbardziej pożądane, ale mało cząsteczkowe rzeczy łatwo przejdą. Alkohol, niektóre leki, niektóre narkotyki. Oczywiście substancje odżywcze i tlen macie Państwo dostarczone przez układ krążenia, ale Na co jest warto zwrócić uwagę, słuchajcie, jak sobie myślimy o tym, do czego zaraz przejdę, o tych jelitach pani wspomniała, prawda, jelita, drugi mózg, bo jelita są bardzo silnie unerwione. To jest tak, że słuchajcie, jelita z bogactwem tak naprawdę tego swojego unerwienia mają zdecydowanie jeszcze większą powierzchnię niż mózg, jeżeli chodzi o kontakt z różnymi substancjami i nie mają tej ochrony. Ale informacja o tym, że na przykład coś się dostało do układu trawienia, będzie do mózgu, prawda, wysyłana. Jeszcze też Państwu poopowiadam za chwilę trochę więcej o neuroprzekaźnikach, dlatego że mamy takie wrażenie, że one są tylko w mózgu wydzielane, wytwarzane, a tak do końca nie jest. Takim neuroprzekaźnikiem, który może w dużej mierze wpływać, właściwie neuroprzekaźnikami, między innymi na Państwa nastrój, znowu napęd i tak dalej, będzie i serotonina, i dopamina, ale też w jelitach się może pojawiać acetylocholina czy histamina. Histamina się może Państwo w ogóle kojarzyć z lekami przeciwalergicznymi i taką reakcją, prawda, związaną z większym wydzielaniem, no tak naprawdę i śluzu, i przesączu, jeżeli chodzi o właśnie takie reakcje alergiczne i jak najbardziej. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej. Teraz tak, o nerwie błędnym. Generalnie rzecz, nerw błędny, czyli ten, który w bardzo dużej mierze odpowiada za tą komunikację między jelitami a mózgiem, to jest 10. tak zwany nerw czaszkowy. Wiecie, ile mamy par? Państwo, nerwów czaszkowych, tak w ogóle? 12, to jest 10, rdzeniowych, czyli te, które tutaj z kręgosłupa będą wychodzić. Wiedzą Państwo ile? Czekajcie, bo się prężę, struna. 31, dobra, tutaj mamy 12, to jest 10. Mówimy o układzie autonomicznym, czyli to jest taki układ, którego pracy siłą woli, generalnie rzecz biorąc, Państwo, no tak, nie kontrolują, no na przykład nie mają Państwo, nie wydają polecenia sercu, teraz bij, a teraz przestań, prawda? Do pewnego stopnia możemy kontrolować, no nie wiem, wzięcie oddechu albo jego wstrzymanie, ale tutaj niekoniecznie. Nerw błędny wchodzi w skład tak zwanej części przywspółczulnej, która raczej kojarzona jest, to jest w pewnym uproszczeniu, słuchajcie, takim stanem bardziej odpoczynku i relaksu. Część współczulna będzie bardziej, jeżeli chodzi o pobudzenie. Natomiast przywspółczulna właśnie, no, przy takim, moi studenci to mówią, chociaż parę lat temu chyba bardziej mówili niż teraz, chill out przed jedną z platform streamingowych. Nie będę mówiła nazwy, bo to znowu pseudoreklama. Ale wiedzą Państwo, o co chodzi. Słuchajcie, rozpoczyna się w rdzeniu przedłużonym, głupoty wygaduję, i zobaczcie, biegnie właściwie od głowy przez szyję do klatki piersiowej, jamy brzusznej, bardzo ma liczne gałęzie. Jak widzą Państwo pojęcie splotu czy zwoju, to są ciała komórek i mają Państwo wyróżnione, prawda, odcinki głowowy, szyjny, piersiowy, brzuszny. I teraz niewątpliwie jest to połączenie między nerwem błędnym a jelitami i ta informacja idzie z jelit do mózgu. W drugą stronę również, to zaraz o tym opowiem. Co chciałabym powiedzieć? Właściwie od pojawienia się takiej teorii związanej z terapią nerwu błędnego, Porges gdzieś tam swoje prace publikował już w połowie lat 90. i mogą Państwo znaleźć różne miejsca, które oferują masaże, takie techniki związane z śpiewem, mruczeniem, generalnie rzecz biorąc różne sposoby stymulacją również. I ja nie powiem Państwu tutaj, prawda, jak żyć, to znaczy, czy to jest dobre, czy nie. Wiem, że niektórym osobom to pomaga. O tyle chciałabym zwrócić uwagę, żeby samodzielnie nie podejmować może jakichś prób stymulacji nerwu błędnego na zasadzie, no, takiej elektrostymulacji, bo mogą sobie Państwo serce z rytmu zatokowego wybić i to nie jest coś, czego chcemy, absolutnie. Natomiast w stosunku do tej teorii pojawiła się też krytyka, to znaczy ona od jakiegoś czasu była obecna. Tutaj akurat przywołuję Państwu argumenty z artykułu z 23 roku, więc to jest stosunkowo świeże. Ta krytyka dotyczyła przede wszystkim tego, że nie do końca to jest tak. Wiecie, to jak się pojawia jakaś fajna teoria, pod którą można podporządkować wiele różnych technik oddziaływania, terapii, ale tak naprawdę się podchodzić do tego z bardzo dużym ogólnieniem, no to właśnie mogą się pojawić problemy. Na przykład wcześniej taką teorią, która była bardzo nadreprezentowana w wyjaśnianiu wszystkiego, była teoria neuronów lustrzanych. Później rozpoczęła się krytyka, trochę się z tej teorii wycofano, teraz się ponownie do niej wraca. I mam wrażenie, że z tą terapią poliwagalną jest podobnie. Coś jest na pewno na rzeczy, bo ta komunikacja między jelitami a mózgiem zachodzi. Nie tylko mają Państwo terapię, to znaczy pojawiają się jako pacjenci na terapii, jeżeli na przykład mają Państwo jakieś problemy z trawieniem, tylko raczej chodzi o przywracanie takiej homeostazy związanej z zmniejszeniem odczuwania stresu. Czy mają Państwo też na przykład przy zaburzeniach depresyjnych? Tutaj te główne zarzuty dotyczyły braku dowodów, że grzbietowe jądro ruchowe nerwu błędnego będzie pośredniczyć w obniżaniu tak naprawdę liczby uderzeń serca, co mogłoby być odpowiedzialne za omdlenia u ludzi, bo to nie u zwierząt, ale reakcje dysocjacyjne, czy tak zwane zamrożenie emocjonalne, czyli wiedzą Państwo, u zwierząt to by była ta reakcja freeze, czyli nie walczę, nie uciekam, tylko w ogóle zamieram, i że to właśnie jądro nerwu błędnego za to odpowiada. Również Grossman podaje, że brak jest dowodów na to, że ten układ pień mózgu nerw błędny u ssaków został przekształcony w celu wspierania i wyrażenia zachowań społecznych. Tutaj w cudzysłowie z jednej strony mi zabrakło, bo tam w tej teorii też to jest tak podkreślane, że nie tylko się Państwo relaksują, ale też w lepszym, bardziej wydajnie nawiązują, bym powiedziała, czy wchodzą w relacje. Mi się wydaje, że to jest jednak ludzi dużo bardziej złożone niż tylko stymulacja nerwu błędnego. Więc żeby być uczciwym, to gdzieś tutaj daję Państwu też informacje na temat tego, że ta terapia jest jakoś tam krytykowana, czy z tym się dyskutuje, ale to dobrze. Słuchajcie, jeszcze inna rzecz. Tutaj sobie zapożyczyłam ilustrację ze stron jednej z osób, która właśnie prowadzi, która jest farmaceutą i prowadzi takie oddziaływania, jeżeli chodzi już nie o sam nerw błędny, ale prawidłowy skład bakterii przede wszystkim, chociaż nie tylko, i to zaraz też Państwu o tym opowiem, tak zwanej mikrobioty w obrębie jelit, bo powiem Wam, że tak nieśmiało, ale od jakichś kilkunastu lat prowadzi się też takie doświadczenia, właściwie znowu i na modelu zwierzęcym, i u ludzi, które pokazują, że ci nasi mieszkańcy jelit, nie mówię o bakteriach chorobotwórczych, tylko właśnie o tych pożądanych, mają dosyć znowu duży wpływ na takie nasze samopoczucie, też stan emocjonalny, właściwie można powiedzieć do pewnego stopnia nawet podejmowanie decyzji a propos tego, co będziemy dalej jeść, to znaczy tego po pierwsze, czy Państwo czują się głodni, czy nie i czy sięgają, czekajcie, bo robię złą reklamę, to znaczy pojedzenie mocno przetworzone, tłuste i takie słodzone, o tak ogólnie powiem, bo chciałam użyć tutaj jakiegoś posiłku, ale nazwy posiłku, ale niekoniecznie, czy tak zwaną zdrowszą opcję. Ja o tym też Państwu jeszcze trochę poopowiadam, jeżeli będzie dostępna strona, to jeśli będzie dostępna prezentacja, to mogą Państwo spokojnie wejść na stronę i poczytać, bo tam są różne sensowne porady a propos właśnie wzbogacania tej mikrobioty, w szczególności po na przykład przejściu leczenia antybiotykami. I teraz słuchajcie Państwo tak. O czym my w ogóle mówimy, żeby to było zrozumiałe? Mikrobiota. Wszystkie żywe mikroorganizmy, bakterie, grzyby, wirusy zasiedlające określoną strefę organizmu, na przykład jelita. Mikroflora to jest pojęcie troszkę starsze, takie tradycyjne, gdzie zamiennie z mikrobiotą troszeczkę mniej poprawne, no bo flora jako taka, no to mają Państwo raczej odniesienie do Królestwa Roślin, a tutaj, jak myślą Państwo, ani bakterie, ani grzyby, ani wirusy do roślin zaliczane nie są. I trochę szersze pojęcie mikrobiomu oznacza materiał genetyczny wszystkich mikroorganizmów, które wchodzą w skład mikrobioty. Czyli tutaj, żeby mieli Państwo takie pojęcie, wytłumaczenie tych podstawowych pojęć, którymi operujemy. I teraz wspominałam Państwu o tym, że powiem jeszcze troszkę więcej, jak ten mózg z jelitem się komunikuje. Między innymi ta komunikacja będzie zachodzić poprzez wysyłanie informacji z jelit do mózgu, jakie są zmiany w składzie i populacji mikrobioty. I teraz powiem Państwu tak, wspomniałam o antybiotykach. Antybiotyk z założenia jest czymś, co oddziaływuje przeciwko życiu, czyli wszystkim bakteriom, i złym, i dobrym. Ale zmiany w mikrobiocie mogą Państwo doświadczać nie tylko przy kuracji antybiotykowej, bo ona jest czasami niezbędna, no bo trudno utrzymywać mikrobiotę, jak człowiek nie żyje. Wiecie, no czasami trzeba sobie pomóc w związku z jakimś bardzo ciężką chorobą. Natomiast słuchajcie, właśnie doświadczenie stresu, niespanie, jakaś daleka podróż, bo się zmienia wam woda i na przykład znowu pożywienie, więc tak naprawdę w ciągu życia dosyć dużo może być sytuacji, gdzie ona ulega zmianie i mogą być Państwo tego do końca nawet nieświadomi, bo jakoś szczególnie nie chorowaliście, a na przykład macie później jakąś niestrawność, źle się, prawda, czujecie. Stymulacja układu odpornościowego, tutaj Pani powiedziała, jestem tym, co jem. Ja to mówię, że to, jeśli chodzi o układ odpornościowy, to bardzo silnie widać. Metabolizm tryptofanu i metabolitów produkowanych przez same bakterie jelitowe. Tryptofan to jest, słuchajcie, tak zwany aminokwas egzogenny, który musimy dostarczać do organizmu. Najwięcej pestki dyni, o to od razu powiem, słonecznik, sezam. Sezam to jest też bardzo bogate źródło wapnia, żeby Państwo, i dużo bogatsze niż nabiał, to tak tylko przy okazji wspomnę. Ale też macie mięso i też macie, nie wiem, coś mi chodzi po głowie, mięso królika, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi się przypomina. I też w sumie sery. Ja jeszcze do tych serów będę dzisiaj wracać za moment, to też Państwu jeszcze poopowiadam. On jest niezbędny w ogóle do produkcji serotoniny, o której wcześniej Państwu wspominałam, więc to jest całkiem istotny składnik. Odbieranie sygnału z jelita przez nerw błędny, między innymi o wydzielaniu i tutaj neuroprzekaźniki, o których już Państwu wspominałam, prawda, histamina, acetylocholina, dopamina, serotonina. I w drugą stronę, to znaczy jelita będą wysyłać odpowiedź czy jakieś informacje do mózgu, ale w drugą stronę, tak, mózg będzie wpływał na perystaltykę jelit, no bo wydaje polecenie mięśniom gładkim. Ruchomość, pracę, skurcz żołądka, wydzielanie soków trawiennych, wydzielanie odpowiedniej ilości śluzu, zachowanie szczelnej bariery układu pokarmowego, tak? I tu, jak Państwo widzą, też dosyć istotne i nam się gdzieś to przewija, są reakcje związane ze stresem, z tym, że to nie jest tak, bo kortyzol jest tylko jednym z reprezentantów, prawda, tego, co się dzieje na osi tak zwanej HPA, czyli mają Państwo pod wzgórze przysadkę i właśnie korę nadnerczy. Na co dzień, słuchajcie, stężenie kortyzolu oczywiście się waha. Na przykład nad ranem mają gdzieś tam Państwo najwyższe stężenie we krwi, bo trzeba wstać. I to jest jak najbardziej fizjologiczne. Chodzi o to, że w takim przewlekłym stresie mają Państwo permanentnie podwyższone stężenie kortyzolu, a właściwie dla żadnego z organów, nie tylko dla mózgu, to nie jest dobrze. I ta mikrobiota też trochę reguluje, to znaczy reguluje na tyle, na ile może, bo jeżeli ten stres cały czas się będzie utrzymywał, no to ona też, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, gdzieś tam obumiera. Obiecywałam Państwu powrót do tego bohatera cichego, właśnie hipokampu. I teraz słuchajcie tak, dwa punkty. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mają Państwo takie przeświadczenie, że się mózg odżywia cukrem, głównie tutaj chodzi o glukozę, to dobre macie przeświadczenie. Oczywiście tej glukozy musimy dostarczać. To nie musi być wprost dostarczony cukier, bo właściwie, żeby mózg mógł skorzystać z glukozy, to wszystko inne, co jecie, gdzieś tam do tej glukozy będzie przetwarzane. Od razu tylko wspominam, słuchajcie, bo możecie mieć też takie poczucie, że jak dostarczacie inny cukier prosty, fruktozę, to jest też okej. Jest to jak najbardziej okej, jeśli Państwo jedzą tak, jak się zawsze jadło, no nie wiem, jabłko albo pomarańcze, czy tam arbuza, bo generalnie fruktoza jest najczęściej takim cukrem prostym, który występuje w owocach. I oczywiście te owoce są w porządku. Przestrzegam Państwa przed piciem, zwłaszcza naraz, dużej ilości soków, takich z kartonu albo nawet wyciskanych, bo to nie jest to, co ciało lubi i co jest mózgowi potrzebne. To nie do końca tak działa. Generalnie rzecz biorąc, te doświadczenia, o których zaraz będę opowiadać, to były takie doświadczenia, gdzie zarówno zwierzęta, jak i ludzie dużo tych cukrów prostych, zazwyczaj no, ludzie w postaci jakichś niezdrowych słodkości. Pan, jak to mówił pan dzisiaj o Snickersie? Nie jesteś sobą, no właśnie, to się okaże, bo zaraz może jeszcze do tej mikrobioty wrócimy, a Snickers nie jest najlepszy dla mikrobioty. Natomiast oczywiście u zwierząt, no to mieli Państwo roztwór, po prostu wody z cukrem i tam szczury zawsze chętniej to piją. Ja jeszcze do tych cukrów będę wracać, bo to nie o to chodzi, że w ogóle, bo raczej będę Państwa zachęcać do jedzenia, no właśnie. Znowu to nie jest nic bardzo odkrywczego, ale kasz i prawda, wieloziarnistego pieczywa, bo chodzi o te węglowodany złożone. Chodzi o to, żeby nie robić sobie takiej bomby, wiecie, że jemy tam, nie wiem, tego Snickersa, chociaż Snickers to jeszcze trochę tłuszczu jest chyba. Tylko właśnie zjeść coś, gdzie z tych węglowodanów będziemy korzystać, no ale one będą uwalniane wolniej i nie będzie to bardzo gwałtowny proces wzrostu poziomu ostatecznie insuliny i później spadku. Tłuszcze. Też stanę przy tym na chwilę, bo mogą mieć Państwo takie poczucie, że jak kupują żywność odtłuszczoną, to ona jest na pewno zdrowsza. Ja nie chcę, żeby dzisiaj Państwo wyszli stąd z takim przekonaniem, że no, będę jadł tylko smalec albo będę jadł tylko masło. Trochę masło nie jest też najgorsze. To jeszcze o innych doświadczeniach z naszego jeszcze labu z biologii Państwu mogę opowiedzieć. Bardziej będę Państwa zachęcała do, no właśnie, tłuszczy, prawda, wielonienasyconych pochodzenia roślinnego, czyli macie oliwy, tylko dobrej jakości, nie wiem, awokado, tłuste ryby. Są super, jeszcze przy okazji macie białko. Natomiast ten tłuszcz jest absolutnie niezbędny. Pamiętajcie, że mózg, jeżeli chodzi o neurony, które mają osłonkę mielinową, co by szybciej przewodzić impulsy, w 60% to jest tłuszcz. Nie kupujcie Państwo, jeżeli to nie jest jakoś bezwzględnie skazane, wszystkiego ze słodzikami, bez cukru i odtłuszczonego. To nie o to chodzi, że nie możecie się, nie wiem, napić tłustego mleka, czy zjeść kawałka tłustego sera. Tylko pamiętajcie Państwo, jak zwykle trochę zdrowego rozsądku, raczej chodzi o ilość i jakość tego, tak? To znaczy, no nie polecam tego może od rana do wieczora, ale nie także w ogóle. Jeszcze jedno pytanie, słuchajcie, śniadania czy kolacje? Zaraz poopowiadam Państwu o wynikach badań, gdzie, znaczy po pierwsze to jest taka mega analiza w ogóle a propos jedzenia w ogóle śniadań, a później różnej jakości tych śniadań. Zarówno jeżeli chodzi o zwierzęta, jaki to miało wpływ w ogóle właśnie na funkcjonowanie w zakresie przede wszystkim pamięci operacyjnej, stąd hipokamp, ale też takiej kontroli w ogóle poczucia głodu i tego, na jakie ostatecznie rzecz biorąc dalsze posiłki, jaki rodzaj posiłków się Państwo decydowali. Słuchajcie, jeszcze tylko moment, zanim przejdę, bo wspomniałam tłuszcze, cukry. To jest ilustracja, którą ściągnęłam po tym, jak, nie wiem, czy tam Państwo jakoś polityczne rzeczy śledzą, ale w Stanach jakiś czas temu i trochę wiem, że dietetycy i nie tylko się tego obawiali, Kennedy jako tam przewodniczący tak jakby naszego NFZ-u zaproponował trochę zmienioną właśnie piramidę żywienia. dlaczego się obawiali, no w ogóle nie było wiadomo, co tam zostanie wymyślone. Plusem niewątpliwym tej piramidy, bo zauważcie, że ona jest trochę zmieniona, na przykład ziarno jest na samym dole, prawda? Zobaczcie, na górze macie czerwone mięso, macie oczywiście warzywa, owoce, ale też sery, nabiał, i to raczej tłusty. I teraz słuchajcie, jeden, może nawet więcej, ale na pewno plusem jest to, że zaczęto mówić Amerykanom i nie tylko, bo te zalecenia FDA idą w świat, żeby unikać jak najbardziej tej żywności przetworzonej. Takiej, wiecie, że wsadzacie do mikrofalówki i tam jest całe danie. Właściwie nie wiadomo, co tam jest. Przetworzonej, to znaczy, że raczej państwo biorą, kupują. Jak już się decydujecie. Mięso, ziemniaka, brokuła, marchewkę, no po prostu osobno wszystko i sobie to gotujecie. Chodzi o to, żeby jak najmniej starać się jeść i to nie chodzi o to, że jak państwo zjedzą Snickersa raz na pół roku, to będzie jakiś dramat, ale po prostu jak najmniej przetworzoną tą żywność spożywać, przygotowywać najlepiej samemu, nie w sensie, że nie możecie wziąć od mamy, babci, tak, zupy, też polecam, tylko żeby no nie ciągle w tych kuchenkach mikrofalowych, wszystko takie, wiecie, te, ja to mówię paciaruga, nie wiem, czy znają państwo takie określenie, po prostu to jedzenie jest strasznie niedobre, takie papki są, to jest jakaś masakra. Zalecenia są co? Do większego spożycia białka, jeżeli ktoś nie ma, bo tutaj trochę chodzi o obróbkę azotu, jakiś problemów z nerkami, jak najbardziej białko roślinne i białko zwierzęce. Oni raczej mówią o czerwonym mięsie. Słuchajcie, to tak różnie, dlatego że jednak do tej pory dietetycy mówili, że czerwone raczej rzadziej niż częściej. Bardziej drób czy tam królik, jeśli już czerwone, to ewentualnie dziczyzna. Białko jest o tyle istotne, to znaczy jeśli chodzi o mózg również, ale przede wszystkim słuchajcie, jak się starzejemy i tu nie chodzi tylko o kobiety w okresie menopauzy, jest absolutnie niezbędne w diecie zwierzęce, żeby utrzymać masę mięśniową. A masa mięśniowa jest też dosyć ważna, żeby po prostu być sprawniejszym na starość. Okay? I ten nabiał też nie jest najgorszy, to co państwu mówiłam. To nie jest tak, że w ogóle nie warto, czy absolutnie trzeba odstawić, nie wiem, tłusty twaróg, żółty ser, to chodzi raczej o ilość. No nie zabielałabym notorycznie kubkiem śmietany, prawda, bo może nie i to takiej kremówki. Ale rozumiecie państwo, że od czasu do czasu, jak się trochę tego tłuszczu zje, to się nic nie stanie, tak? To nie o to chodzi, jeśli jesteśmy generalnie rzecz biorąc zdrowi. To jest na tyle, jeśli chodzi o tą nową piramidę. Oczywiście warzywa, owoców trochę mniej, nie, że państwo mają nie jeść owoców, tylko to, co mówiłam. Słuchajcie, jak macie państwo wybór, lepiej jest sobie zjeść tam banana, pomarańcze, jabłko, nie pić tych nektarów i soków z kartonu na raz dużo, bo to nie jest, możecie no, wątrobę niemalże do agonii doprowadzić. Bo to się tak wydaje, że tylko Coca-Cola, o już mówię, narki, niedobrze, jest niezdrowa, ale nie. Lepiej w takiej, powiedziałabym, naturalnej postaci to spożywać. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Obiecałam państwu trochę doświadczeń. Jedno, o którym chcę wspomnieć, badanie na szczurach. Trzy typy diety. Typowa, wzbogacona cukrem i tłuszczami. Jak się państwo domyślają, szczury lubią najbardziej to, co słodkie albo słodkie i tłuste. I to nie były dobre tłuszcze. Drugie doświadczenie, młode szczury karmione dietą wzbogaconą cukrem, tam stwierdzono wpływ na skład bakterii właśnie w obrębie jelita, tą mikrobiotę, podobne wyniki co wcześniej, co do funkcjonowania hipokampa i tutaj chodzi o pamięć przestrzenną, bo słuchajcie, przy szczurach najczęściej, to jest akurat taki schemat jeszcze z dawien dawna z doświadczeń Lashley'a, jak państwo badają, prawda, tą pamięć przestrzenną. No generalnie rzecz biorąc zakładamy, że tam, gdzie jest pożywienie, to szczur się, prawda, w kolejnych próbach będzie próbował ponownie dostać, tam, gdzie był urażony prądem, no tego wejścia raczej będzie unikał. Tutaj mają Państwo takie doświadczenia, w których się bada, z jaką szybkością on dociera do platformy, która znajduje się w takim basenie, w którym faktycznie jest woda, bo zazwyczaj no, on nie będzie pływał wiecznie, tylko musi gdzieś odsapnąć. I okazuje się, że znowu, jak Państwo, akurat u szczurów w laboratorium możemy kontrolować tą dietę, więcej tego cukru czy cukru z tłuszczem właśnie podają w stosunku do takiej typowej diety, no to gorsze są zdecydowanie te wyniki. I słuchajcie, to się dzieje dosyć szybko. Zaraz też opowiem Państwu o badaniach na ludziach, bo to jest kwestia właściwie kilku dni, tygodnia, 8 dni, więc to nie jest tak, że myślą sobie Państwo, dobra, do 50 pojem, później przestanę. Rozumieją Państwo, to nie ta skala jest czasu. Tutaj jeszcze chciałam Państwu wspomnieć, bo jakoś też mi się to, o, tutaj jest też źródło, podobało. Doświadczenie z myszami, gdzie wzięto 2 szczepy i to jest jedno z takich pierwszych doświadczeń, dlatego że 2011-13 to był, słuchajcie, taki okres, gdzie bardzo nieśmiało w psychiatrii się wspominało w ogóle o tym, że jelita mogą właśnie mieć wpływ na jakiś inny aspekt naszego funkcjonowania niż czysto taki fizyczny. To, co tutaj zrobiono, to najpierw podano szczepom antybiotyki i później od jednego do drugiego szczepu ponownie po zasileniu określonymi gatunkami bakterii, które miały odbudowywać taką prawidłową mikrobiotę, jakby zamieniono, prawda, te, tak jak było wyjściowo w eksperymencie. I zauważono zmianę w zachowaniu. Ta zmiana w zachowaniu w stosunku do tego, co obserwowali Państwo przed podaniem antybiotyków, głównie wyrażała się tym, że te szczury, które były wcześniej trochę bardziej bojaźliwe, teraz chętniej eksplorowały, chętniej zwiedzały w ogóle otoczenie i były takie po prostu bardziej odważne. Się trochę śmiałam z tych wyników, bo znowu sobie myślę, może być mikrobiota, ale może być też coś innego. A ten drugi szczep, który był taki trochę odważniejszy, no bardziej był taki, powiedziałabym, gdzieś tam się krył po kątach. Ciekawe to było. Tutaj oczywiście jest kwestia no, kontroli jeszcze różnego rodzaju czynników, powiedziałabym, innych, które mogą mieć na to wpływ, zakłócających. No ale cały czas mieli Państwo do czynienia z tymi samymi zwierzętami, więc jakiś to był początek tych badań, ciekawy. Teraz tak naprawdę, jak mają Państwo taki nurt tak zwanej ekopsychiatrii, no to tam już się, jeżeli chodzi o ten skład mikrobioty, nikt za bardzo nie dziwi, że może to mieć wpływ chociażby na no, nastrój. Jeszcze do tego będę wracać. I teraz słuchajcie, tutaj chciałabym wprowadzić takie pojęcie, żeby Państwo też to mieli. W ogóle jeśli chodzi o probiotyk, to co to jest? Żywe, prozdrowotne mikroorganizmy, bakterie i drożdże, które podane w odpowiedniej ilości mogą, drożdże no to mają Państwo znowu królestwo grzybów, zmieniać skład mikrobiomu jelitowego i wpływają korzystnie na działanie organizmu. Preparaty probiotyczne mogą zawierać jeden lub wiele szczepów bakterii. Tu mają Państwo przykładowo szczepy wymienione. Natomiast w przypadku drożdży powszechnie stosowany jest jako probiotyk. Te, jak Państwo idą do apteki, to zazwyczaj dostają ten szczep Saccharomy cess. Mianem prebiotyków, bo też mogą mieć Państwo takie pojęcie, nazywamy substancje wykorzystywane przez mikroorganizmy jelitowe do wzrostu, namnażania się. Natomiast odżywianie prozdrowotnej mikrobioty prowadzi do korzyści dla organizmu. Do prebiotyków należą przede wszystkim węglowodany, w tym niektóre substancje zaliczane do błonnika pokarmowego, związki fenolowe. I tutaj mają jeszcze Państwo bardziej takie CLA i PUFA, czyli izomery kwasu linolowego, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, o których gdzieś tam też wcześniej Państwu wspominałam, tak? To są, no właśnie, oliwa, awokado, ryby tłuste. I teraz słuchajcie Państwo, te doświadczenia, które jeszcze obiecałam, jeżeli chodzi o ludzi. Jeden z artykułów to jest przede wszystkim przegląd, słuchajcie, taka metaanaliza wyników badań z lat 1950-2013, gdzie w ogóle badacze patrzyli na wpływ funkcjonowania poznawczego, przede wszystkim jeżeli chodzi o pisanie testów w szkole, dzieci i takiej młodzieży szkolnej, też studentów, bo pierwsze lata koledżu. Jak się Państwo domyślałam, lepiej zjeść niż nie zjeść, dobra? A dwa, i teraz słuchajcie, z ręką na sercu szukałam i nie mogłam znaleźć, i może te badania jeszcze nie są opublikowane. Dwa tygodnie temu byłam na WPS-ie, może Państwo też, bo były Dni Mózgu. Teraz w ogóle był Tydzień Mózgu w Nęckim, w Instytucie Nęckiego, natomiast dwa tygodnie temu na SWPS-ie Dni Mózgu. I profesor Aneta Brzezicka mówiła, że karmiła studentów różnym kolacją o różnym składzie. I też patrzyła na funkcjonowanie hipokampu. I też ciekawe wyniki otrzymywała, w sensie jak się Państwo domyślają, trochę zdrowsza kolacja, trochę lepsze wyniki. Tam oczywiście też są pewne zmienne zakłócające. Jak znajdę artykuł, może napiszę do Pani Profesor, to Państwu dam znać. Jeszcze nie znalazłam, ale ciekawie się tego słuchało. Natomiast te wyniki, które są opublikowane, to są wyniki, słuchajcie, doświadczeń też już z udziałem szczurów. Generalnie rzecz biorąc, o co chodzi. W 20 roku są wcześniejsze te doświadczenia, ale ostatnie z 20 roku profesora Stevensona i profesor Francis. Słuchajcie, karmili studentów różnymi śniadaniami. Reszta nie zmieniona. Jedno śniadanie było, to oczywiście byli młodzi ludzie, generalnie zdrowi. Jedno śniadanie było no takie zdrowsze, bym powiedziała. Trochę pieczywa, trochę mięsa, trochę warzyw, tam trochę owoców. A drugie to mają Państwo odniesienie do tak zwanej diety zachodniej, czyli wysoko przetworzone, słodkie, cukry proste, tłuszcz, prawda, wielonasycone, czyli macie ten taki trans niezazdrowy. Po 8 dniach badali zakres funkcjonowania poznawczego, przede wszystkim jeżeli chodzi znowu o pamięć. Słuchajcie, arytmetyka nie najgorzej jeszcze, ale pamięć werbalna spadała. I dwa, zdecydowanie to, co obserwowano, to im więcej Państwo jedzą, no właśnie, wysoko przetworzonych produktów, takich napełnionych prostymi cukrami, tymi niezdrowymi tłuszczami, tym bardziej Państwo chcą tak jeść, nie mogą się najeść, czują się głodni, częściej sięgają po jakieś tam przekąski i no tutaj są właśnie teorie, że ta mikrobiota mówi jeszcze, 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 daj mi jeszcze. I no właściwie do pewnego stopnia można powiedzieć, prawda, bo mówimy o uzależnieniu nawet od takiego niezdrowego jedzenia, gorzej kontrolują ten głód. Więc jakby byli Państwo zainteresowani, to oczywiście w bibliografii podaję źródła. I teraz słuchajcie Państwo, troszkę tak domykając, podsumowując. Wspominałam o komunikacji między mózgiem, jelitami przez nerw błędny. Tutaj oczywiście mają Państwo informację dotyczącą wydzielania właśnie neuroprzekaźników. Wspominałam Państwu dużo o osi, jeżeli chodzi o oś HPA, czyli ta przysadka pod wzgórze kora nadnerczy, główny reprezentant i tutaj winowajca kortyzol, od dawien dawna opisywane i scharakteryzowane. Jeżeli to, co mówiłam wcześniej, oddziaływanie z układem immunologicznym, niewątpliwie to, co jemy ma wpływ, słuchajcie, na funkcjonowanie układu immunologicznego na zasadzie wydzielania określonych tak zwanych interleukin, cytokin, to są takie substancje, które pojawiają się zazwyczaj przy stanach zapalnych, takich mikrostanach zapalnych, których chcemy uniknąć, zarówno jeżeli chodzi o jelita, ale również mózg. I mówi się, że te stany mikrozapalne są jednym z głównych winowajców, jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj macie Państwo wspomniane, bo są zmiany w mikrobiocie, między innymi bardzo duże, w zaburzeniach nastroju, w depresji, ale też, słuchajcie, odnotowuje się w chorobie Parkinsona, w niektórych typach schizofrenii, o stresie już mówiłam, układ odpornościowy mówiłam, stany mikrozapalne, choroba Alzheimera, czyli takie choroby degeneracyjne. Też mogą Państwo się spotkać z zaleceniami odpowiedniej diety i o tym za chwilę, jeżeli chodzi trochę o takie przeciwdziałanie wystąpieniu chorób neurodegeneracyjnych, bo zauważcie Państwo, że w naszym cały czas stosowanym, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, modelu medycyny my leczymy objaw, jak on się pojawi. Natomiast słuchajcie, są takie propozycje, też powiem Państwu dzisiaj, w której pozycji, żeby nie leczyć objawu, który już się pojawi, tylko po prostu zapobiegać jego wystąpieniu. A między innymi dieta prawidłowa w dużej mierze może Państwu albo opóźnić wystąpienie pewnych schorzeń neurodegeneracyjnych, albo w ogóle być może wykluczyć. Tego jeszcze nie wiemy. Teraz słuchajcie Państwo, możecie się spotkać i wydaje mi się, że to jest całkiem sensowne według tych źródeł, które ja przeglądałam, żeby Państwo z czymś wyszli. Z pojęciem tak zwanej diety MIND, to jest połączenie z diety śródziemnomorskiej, z taką dietą, która ma przeciwdziałać generalnie wysokiemu ciśnieniu. Bo wiecie, układ krążenia też musi prawidłowo funkcjonować, jeżeli chodzi o zdrowy mózg. I tutaj słuchajcie tak, badania dosłownie teraz zostały opublikowane, czekajcie, bo nie wiem, czy luty, czy marzec, ale chyba luty w tym roku, one wcześniej też już były przeprowadzane, ale zobaczcie, to jest analiza ponad... Słuchajcie, 1667 osób, dużo, w wieku około 60 lat zdrowych, to znaczy nie mają stwierdzonych schorzeń neurodegeneracyjnych ani chorego układu krążenia, a proszę mi wierzyć, ja mam takie doświadczenie, że właściwie co Państwa wezmę co drugą osobę 60+, to tam nadciśnienie to jest prawie zawsze. Już nie mówię o cukrzycy i tak dalej. Obserwowanych, słuchajcie, przez 12 lat, to jest bardzo długo. Oczywiście tam są inne czynniki, które jeszcze na to wpływają, ale kontrolujemy dietę. Uczestnicy nie mieli oznak demencji ani udaru, co pozwoliło wiarygodnie ocenić wpływ diety na proces starzenia się zdrowego mózgu. I teraz słuchajcie, okazuje się, że te osoby, które stosowały się do zaleceń, i to nie znaczy, że Państwo nie zjedzą Snickersa raz na rok, to nie o to chodzi, ale generalnie, zaraz powiem Państwu, jak ta dieta wygląda, ona jest całkiem smakowita. Wykazują o 20% mniejszy ubytek istoty szarej. Istota szara w mózgu to jest to, co macie Państwo na zewnątrz. To są ciała komórek. W rdzeniu ona się układa w środku w takie piękne kształty motyla. I generalnie rzecz biorąc, chcemy dążyć do tego, żeby ta degradacja była jak najmniejsza, żeby te zmiany zarówno w korze, oczywiście podkorowo również, ale były jak najmniejsze. I tutaj zobaczcie, 20% mniejszy ubytek, co odpowiada spowolnieniu starzenia się mózgu o około powiedzmy 2,5 roku i fundament. Zielone warzywa. No dobra, ja jarmużu nie lubię akurat, ale wiecie, można coś innego. Owoce jagodowe. Orzechy, ja od razu Państwu bardzo polecam orzechy włoskie. Nie, że innych nie możecie jeść, ale to są nasze. Ryby, te tłuste są super. Drób, oliwa z oliwek dobrej jakości. Produkty pełnoziarniste. I tutaj owsianka, brązowy ryż, pełnoziarniste pieczywo, to też trochę chodzi o tą prawidłową mikrobiotę. Dodatkowo, ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, nie powiem Państwu, że macie w ogóle na przykład nie zjeść wołowiny, ale może nie codziennie. Tłustych serów, no to już Państwu mówiłam, o co chodzi, o zdrowy rozsądek, prawda? Ja szczerze powiem Państwu, że im dłużej myślę o tym, co jem, kiedyś bym powiedziała Państwu, że najciężej jest mi rezygnować z czekolady, teraz to bym powiedziała, że z dobrego żółtego sera. Naprawdę, jeszcze ciężej. Pod ostrzałem znalazły się również masło i margaryna. Błagam Was, nie jedźcie margaryny, jeśli nie musicie, bo to jest samo zło. To są też nasze doświadczenia jeszcze z Wydziału Biologii. Będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, lepiej masło już wybierzcie. Z jadłospisu powinny niemal całkowicie zniknąć. Słodycze, przetworzone znowu. Jak Państwo zjedzą daktyla, to się nic nie stanie. Tak? Żywność typu fast food, potrawy głęboko smażone. Słuchajcie, tu jeszcze jest nas adnotacja, bo tego tu nie ma. Znowu są dyskusje, ale generalnie WHO mniej więcej od 23 roku, to tylko rzucam Państwu, im mniej alkoholu, tym lepiej, najlepiej wcale. Nie ma bezpiecznej dawki i nie chodzi tylko o kobiety w ciąży. I znowu jak Państwo się napiją kieliszka szampana na jakiejś imprezie raz do roku, to nie o to chodzi. To sobie mózg z tym poradzi. Tak? Natomiast alkohol zdecydowanie nie jest zalecany, bo gdzieś tam mogą Państwo czytać zalecenia co do czerwonego wina, okej, ale żeby z niego skorzystać w odniesieniu do tego, który ze składników ma mieć to działanie dobroczynne, to by trzeba było wypić naraz 7 butelek. No nie polecam. I teraz słuchajcie, jeszcze dodam tutaj, tam, co, jeżeli chodzi o właśnie taki dobrostan psychiczny, bo tego Państwu gdzieś tam nie wspominałam, ale między innymi właśnie w takich zaburzeniach depresyjnych, takiej głębokiej depresji, to widać te zmiany, tak, właśnie mikrobioty i to, co, żeby się Państwo po prostu lepiej czuli. To znaczy ja nie mówię tak, że, bo tu się można zapytać, czy dieta bezpośrednio wpływa. Dietą się nie leczy depresji, ale można sobie na pewno pomóc, żeby się po prostu lepiej czuć, prawda, żeby do tej depresji na przykład minimalizować to ryzyko. Produkty bogate w probiotyki, jogurty, przepraszam Państwa, znowu tu jest literówka, z aktywnymi kulturami bakterii, kiszonki, dużo mamy, kefiry, kimchi, no nie wiem, czy Państwo, dla mnie trochę za ostry to jest, no ale to ja już wolę kiszoną. Kombucze, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Można sobie hodować takiego grzyba i sobie robić kombucze, to jest taka herbata fermentowana. Nie, że Państwa bardzo namawiam, bo na mieście jest bardzo droga, ale można sobie samemu. Fasole mamy, owiec mamy, banany, szparagi, czosnek, cebula, chyba że ktoś ma jakąś strawność. Słuchajcie, witaminy, bo to się tam, prawda, dostarczacie z tą dietą Mind, ale to jeszcze tak podkreślam. Minerały, mikroelementy, żelazo, magnez, potas, cynk, selen. Mega, mega ważne, jeśli chodzi o mózg, nie tylko, bo żelazo to głównie macie krew. 85% kobiet w wieku rozrodczym, słuchajcie, no, jest zagrożonych anemią. Przyprawy. Kurkuma bardzo też, jeżeli chodzi właśnie o przeziębienia, cynamon nie każdy lubi, ale no warto. Zioła, tu Państwu też dodaję. Nie musicie koniecznie, ale wydaje się, że zielona herbata, oczywiście odpowiednio parzona, też ma duże takie działanie, przede wszystkim jeżeli chodzi antyoksydacyjne, tam z wolnymi rutnikami, za którymi nie przypada mnie też. Pomaga walczyć. Czyli słuchajcie, w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że ja Państwu naprawdę powiem, jak żyć, bo to nie zawsze jest takie proste, ale słuchajcie, bardzo z tych wszystkich przesłanek, dieta zróżnicowana, czyli jecie wszystko, żeby Państwo nie myśleli, że w ogóle na samych jajkach, jeszcze jajka to pół biedy, na samych bananach, bo ja słyszę różne pomysły, albo jedzą Państwo tylko tłuszcz, albo jedzą tylko węglowodany, albo tylko biało, no kurczę. Wszystko trzeba, tylko jak najmniej przetworzone. I teraz słuchajcie tak, nie chodzi o celebrowanie takie, że siadacie jak Włosi, wiecie, zaczynacie obiad o pierwszej, skończycie o 22, bo nie zawsze jest na to czas. Ale model jest całkiem, tylko może nie tej ilości. Chodzi po prostu o to, żeby się Państwo skupiali na tym, że jecie, nie przed telewizorem, komputerem, komórką. Wiecie Państwo, o co mi chodzi? Żeby pomyśleć, że już, jak weźmiecie taki głębszy, to jest taki pierwszy sygnał, że już. Nie w pośpiechu, ja wiem, że to się czasami zdarza, jak w pośpiechu tak jem jakąś, mnie brzuch później w ogóle boli, dosłownie. Słuchajcie, wspólnie, to znaczy oczywiście to też nie zawsze jest możliwe, ale właśnie tam robiąc taki research dla Państwa, natknęłam się na badanie starszych osób, że jak jedzą tam z małżonkiem, osobą bliską, to lepiej i dłużej żyją. To znaczy takie celebrowanie na zasadzie, wiecie, porozmawiamy, podzielimy się, no i wracamy do początku przez żołądek do serca, może coś fajnego dla kogoś ugotujemy, prawda? Więc w tym sensie takie celebrowanie, nie przejadanie się, słuchajcie, ja tutaj tego wątku nie poruszałam jakoś mocno, bo raczej ten nerw błędny Państwu opowiadałam, tą mikrobiotę. Wszystkie po prostu badania i jak Państwo się cofną w historii, wskazują na to, że fajnie by było nie dopuszczać do otyłości. Tu nie chodzi o jakieś duże restrykcje kaloryczne, ale żeby wstawać, ja to mówię od stołu, no także jeszcze mała kanapeczka to by się zmieściła, a nie tak, że już po prostu macie po sufit. O postach nie, tutaj nie będę mówić, bo uważam, że to jest też bardzo indywidualna sprawa. Słuchajcie, nie poruszałam tego wątku tutaj, bo się skupiłam na jelitach, ale mózg bardzo lubi umiarkowaną aktywność fizyczną. To jest w ogóle super, jeżeli chodzi głównie o układ krążenia. No i wreszcie, słuchajcie, teraz pojawiły się badania, bo wcześniej mówiło się o prewencji Alzheimera przede wszystkim w aspekcie kontaktów społecznych, a teraz mówi się o śnie. Chodzi o to, że też nie powiem Państwu, ile ma być tych godzin, bo doktor Skalski, który tam prowadzi w ogóle tą poradnię snu, to mówi, że już od wielu lat, że to nie chodzi o to, że ja powiem Państwu, że macie spać 8 godzin. Macie spać tak, żeby się wysypiać. I tutaj jest jeszcze ten jeden element, słuchajcie, unikanie zaburzeń rytmu na Sylwestra jak najbardziej, ale generalnie rzecz biorąc, bardzo Państwa proszę, co byście nie świecić ekranami przed pójściem do łóżka w oczy, niebieskim tym światłem, tak? I w ogóle najlepiej nie sypiać komórką. Ale to jest osobne zagadnienie, bo już o uzależnieniu w ogóle od smartfonów, słuchajcie, mówiłam. I teraz tak, jakby ktoś był zainteresowany, to bardzo zapraszam do kontaktu. To jest mój e-mail, więc na chwilę jeszcze tutaj zostawiam. Mogą Państwo pisać, ja mówię, nie jestem dietetykiem, ale co będę wiedziała, to Państwu, no.
Jeszcze takie jedno pytanie.
No.
Chciałem zapytać, jak to wygląda z kawą.
Wie pan co, znowu, jak jest ktoś zdrowy, to ja uważam, że jak się napije, no może nie jakieś takie siekiery, to mu nic nie będzie, jeśli z ciśnieniem pan nie ma problemów, natomiast nie za dużo. No ale na pewno jakbym miała wybór, to wolę kofeinę niż alkohol. I na pewno... Wie pan co, to jest bardzo... Nie powiem, jakie są zalecane dawki, nie, na co innego, żeby państwo uważali, jeśli chodzi o kofeinę, nie są te energetyki. To nie jest zdrowe. I teraz słuchajcie, jeszcze obiecałam, to jest z tą literaturą naukową, ale tu macie, zobaczcie. O jelitach, mikrobiom, a to jest taka książeczka, która, gdzie tam te doświadczenia ze studentami, co tam jedli, śniadania różne, mogą Państwo cyknąć. I czekajcie, bo jeszcze tylko to pokażę i zaraz posłucham pytań. Już Państwu pokazuję jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, jak działa mózg? Mają Państwo Joanna Wojsiad albo Asia Podgórska jeszcze może być na okładce. Super się czyta. I tutaj to nie jest to, że ktoś mi płaci. Zresztą Jasia już nie nagrywa tego podcastu. Ale bardzo Państwu polecam. Tam jest dużo o jelitach, ale nie tylko. O mikrobiomie. W ogóle dużo, dużo, dużo. Mogę z czystym sercem. I o takim, słuchajcie, stylu życia, bo to nie jest tylko mózg, ale właśnie aktywność fizyczna, sen, to też Państwa, to Państwu polecam. Bardzo dziękuję, cieszę się, że Państwo przyszli.